Mówi Paryż, Radio France International. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Moszyński. Minęła właśnie godzina 18, jest niedziela 30 kwietnia. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu własnym i innych współautorów audycji, jak również realizatorki dzisiejszego programu, Andrei Kunowej i technika Józefa. Po dzienniku nadamy dziś przegląd francuskich tygodników w opracowaniu Piotra Kamińskiego, magazyn europejski Sylwii Gibbs, audycję z cyklu Polska we Francji przygotowaną przez Annę Rzeczycką, kronikę wyznaniową Katarzyny Zawickiej, a na zakończenie Jacek Ross dołoży starań, by nas przekonać, że piosenka jest dobra na wszystko. Nasz program zaczynamy jak zwykle od wiadomości dziennika w skrócie. W kościele polskim w Brukseli odprawiona została msza święta za duszę 17-letniego Belga Jovan Holzbeka, o zamordowanie którego podejrzani są dwaj młodzi Polacy. Oficjalne stanowisko polskiego kościoła w sprawie Radia Maryja zostanie przedstawione 2 maja. W nocy z soboty na niedzielę zmarł jeden z najwybitniejszych intelektualistów francuskich, Jean-François Revel. Tej samej nocy zmarł znany amerykański ekonomista John Kenneth Galbraith. Prezydent Iraku poinformował, że możliwe jest porozumienie z niektórymi grupami partyzanckimi w celu zakończenia przemocy w kraju. Tu Paryż, RFI. Były to najważniejsze wiadomości w skrócie, a teraz pełne wydanie dziennika. W kościele polskim w Brukseli odprawiona została msza święta za duszę 17-letniego Belga Jovan Holzbeka, o zamordowanie którego podejrzani są dwaj młodzi Polacy. W nabożeństwie uczestniczyli rodzice chłopca, Polacy mieszkający w Belgii, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Brukseli. Jeszcze przed nabożeństwem ojciec zamordowanego chłopca, Guy van Holzbeck, powiedział, że wraz z żoną przyszedł na mszę, by pokazać, iż nie potępia społeczności polskiej za to, co się stało. Według niego to mógł zrobić każdy, z każdego kraju. Nie patrzymy na zabójstwo naszego syna przez pryzmat narodowości. To dla nas bardzo ważne, dodał, że Polacy wyrażają ból i swoje współczucie, że przepraszają także poprzez tę mszę. Państwo Holzbeckowie siedzieli w kościele w pierwszym rzędzie. Mszy towarzyszyło olbrzymie zainteresowanie mediów belgijskich. Przypomnijmy, że głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa Joe van Holzbecka jest Polak, 17-letni Adam G. To on 12 kwietnia na dworcu w Brukseli miał zadać swej ofierze 5 śmiertelnych ciosów nożem, by wraz z kolegą, 16-letnim Mariuszem O., ukraść Joe odtwarzacz MP3. Tu Paryż, Radio France International. Polscy biskupi w liście przed majową pielgrzymką papieża Benedykta XVI do Polski zachęcają wiernych, aby przywitali Ojca Świętego osobistym świadectwem wiary. Podkreślają, że papież ma polskich wiernych umocnić w wierze. Zwracając się do Polaków po południowej modlitwie w niedzielę, sam Benedykt XVI przypomniał o swej zbliżającej się pielgrzymce do Polski oraz o innych wydarzeniach religijnych w maju. Benedykt XVI powiedział po polsku: jutro rozpoczniemy miesiąc maj. Dla Polaków to miesiąc nabożeństw majowych oraz ważnych religijnych wydarzeń: świętego Józefa, Matki Bożej Królowej Polski, świętego Stanisława i także pielgrzymki papieskiej. Niech będą one okazją do modlitwy w intencjach waszej ojczyzny. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Wśród dziesiątek tysięcy wiernych zgromadzonych na placu świętego Piotra były liczne pielgrzymki z Polski, między innymi z Wadowic. Na słowa o pielgrzymce Polacy zgotowali papieżowi gorącą owację. W rozważaniach poprzedzających maryjną modlitwę Benedykt XVI mówił o próbach negowania zmartwychwstania Chrystusa, przez co, jak zauważono, pośrednio przyłączył się do ożywionej w tych dniach polemiki w związku z wejściem na ekrany światowych kin filmowej adaptacji krytykowanej przez Kościół powieści Dana Browna Kod Leonarda da Vinci. Zmartwychwstanie Chrystusa, mówił papież, jest najważniejszym wydarzeniem chrześcijaństwa, podstawową prawdą, którą należy potwierdzać z mocą w każdym czasie, gdyż jego negacja, jak próbowano to robić i dalej się próbuje, bądź przekształcanie w wydarzenie czysto duchowe, to udaremnianie samej naszej wiary. Benedykt XVI wygłosił te słowa dwa dni po tym, jak sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Angelo Amato, wezwał do bojkotu wspomnianego filmu. Kontrolowany przez władze Chin oficjalny kościół katolicki w tym kraju wyświęcił dziś na biskupa księdza Ma Yinglina, poinformowały o tym miejscowe media. Stało się to z pominięciem Watykanu. Wcześniej Stolica Apostolska apelowała do Chińczyków o wspólne uzgodnienie kandydatury nowego biskupa. Zwracano m.in. uwagę, że ksiądz Ma nie jest wystarczająco doświadczonym pasterzem. Pekin ciągle jednak odrzuca możliwość wpływania przez Watykan na wybór członków hierarchii katolickiej w Chinach. Twierdzi, że mogłoby to naruszyć suwerenność państwa. Jednostronny krok chińskich hierarchów może skomplikować wysiłki na rzecz nawiązania stosunków dyplomatycznych między Pekinem a Watykanem, zerwanych w latach 50. po objęciu rządów w Chinach przez komunistów. W ostatnich miesiącach coraz częściej mówiono o wznowieniu tych stosunków. Gdyby do tego doszło, decyzję o obsadzie stanowisk biskupów podejmowałaby wyłącznie Stolica Apostolska, co najwyżej konsultując je z Chińczykami. Mówi Paryż, Radio France International. Prezes rządzącej w Polsce partii Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, powiedział, że nie ma w tej chwili poważniejszego niebezpieczeństwa, by nie udało się stworzyć koalicji większościowej. Kaczyński dodał podczas konferencji prasowej, że koalicja większościowa powstanie w terminie nieodległym i wtedy sprawa rządu z większościowym poparciem zostanie załatwiona. Jarosław Kaczyński powiedział ponadto, że Radio Maryja i ojciec Tadeusz Rydzyk są narażeni na ataki ze strony innych mediów, od kiedy radiostacja ta, cytuję, stała się częścią frontu, który ma szansę Polskę zmienić. Prezes PiSu nie sprecyzował, czy Radio Maryja ma szansę zmienić Polskę na lepsze czy na gorsze, jak bowiem wiadomo z lektury niektórych nudnych, ale niezmiernie pożytecznych książek, nie każda zmiana jest rozwojem. Przewodniczący zespołu troski duszpasterskiej o Radio Maryja przy konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, zapytany o komentarz do tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, odparł, że niedziela jest dniem świętym i w tym dniu Kościół modli się i nie udziela żadnych wywiadów i nie robi konferencji prasowych. Zapowiedział jednak, że oficjalne stanowisko Kościoła w sprawie Radia Maryja zostanie przedstawione 2 maja. Tego dnia na Jasnej Górze zbierze się konferencja biskupów diecezjalnych oraz zespołu kierowanego przez arcybiskupa Głódzia. Konferencja ta ma zająć się właśnie Radiem Maryja. Tu Paryż, RFI. Miniona noc okazała się fatalna w skutkach dla środowiska wielkich światowych myślicieli. Zacznijmy od Francji, gdzie zmarł w nocy z soboty na niedzielę jeden z najwybitniejszych tutejszych intelektualistów, filozof, pisarz i dziennikarz, członek Akademii Francuskiej Jean-François Revel. Miał on 82 lata. O zgonie Revela poinformowali w niedzielę jego bliscy. Śmierć z powodu, jak to określono w komunikacie lekarskim, incydentu sercowego nastąpiła w szpitalu w Kremlin-Bicêtre pod Paryżem, gdzie Revel przebywał od 2 tygodni. Zmarły urodził się w 1924 roku w Marsylii, ukończył studia filozoficzne i w tej dziedzinie pracował naukowo, dochodząc do stopnia docenta. Od 1963 roku, kiedy odszedł z uniwersytetu, jego kariera przebiegała 2 torami – literackim i dziennikarskim. W latach 78-81 był dyrektorem tygodnika społeczno-politycznego L'Express, w którym pisywał od 66 roku. Natomiast od roku 82 do chwili obecnej współpracował z konkurencyjnym tygodnikiem Le Point, publikując na jego łamach swe felietony. Jean-François Revel jest autorem około 30 dzieł literackich i filozoficznych, między innymi wydanej także w Polsce książki Mnich i filozof, w której ten filozof i ateista prowadzi dialog ze swym synem, Mathieu Ricardem, buddyjskim mnichem. W 1997 roku Revel został wybrany na członka Akademii Francuskiej. Tej samej nocy w wieku 97 lat zmarł znany amerykański ekonomista, w odróżnieniu od Revella, zwolennik interwencji państwa w procesy gospodarcze, John Kenneth Galbraith. Zmarł on w szpitalu w Mount Auburn w stanie Massachusetts. Galbraith urodził się w Kanadzie, był doradcą ekonomicznym amerykańskich prezydentów od Franklina Roosevelta po Billa Clintona. Mówi Paryż RFI. Na zakończenie dziennika dodajmy, że prezydent Iraku Jalal Talabani poinformował, że spotkał się z przedstawicielami rebeliantów i że w jego odczuciu możliwe jest porozumienie z niektórymi grupami partyzanckimi w celu zakończenia przemocy w kraju. Agencja Reutera pisze, że tekst oświadczenia wskazuje, iż Talabani ma na myśli arabskich sunnitów. Z dokumentu wynika także, iż w spotkaniu brali udział również przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Mówi Paryż RFI. Były to wiadomości, a teraz pod światłym przewodnictwem Piotra Kamińskiego zajrzymy do bieżących francuskich tygodników.
W Le Point dwie krótkie wiadomości z Rosji, które chyba uszły uwagi wielkich mediów. Wiadomości z tych, co więcej, mówią o sytuacji niż oficjalne komunikaty. Ojciec Siergiej Taratuchin utracił uprawnienia kapłańskie. Tak zdecydowała Moskwa, pisze z Rosji Madeleine Vatel. Odmówił błogosławieństwa w więzieniu, gdzie siedzi Michał Chodorkowski. Dyrekcja więzienia w Krasnokamieńsku, gdzie ojciec Taratuchin był kapitanem, najpierw zabroniła mu spotkania z dawnym oligarchą, który wedle słów kapłana chciał się pomodlić za swoje dzieci. Zdaniem ojca Taratuchina, Chodorkowski to więzień polityczny. Nie uprawiam polityki, ale tu nie mogłem milczeć, powiada kapłan. Zirytowana hierarchia postanowiła w lutym zesłać go o 1000 kilometrów od Krasnokamieńska. A że i tego było mało, spadła ostateczna decyzja pozbawienie praw kapłańskich. Uśmiechnięty dobrotliwie ojciec Taratuchin będzie szukał pracy, czytamy w Le Point. Obok inna wiadomość. W styczniu Rosja odcięła Ukrainie dopływ gazu. Teraz w ramach karania dawnych nieposłusznych wasali zakazała importu wina z Gruzji i Mołdawii. Decyzja weszła w życie 3 tygodnie temu. Wina te rzekomo zawierały ślady środków owadobójczych, niebezpiecznych dla życia. To podły żart, powiada Michał Saakaszwili, prezydent Gruzji. Oba kraje dostaną ciężko po kieszeni. Mołdawia sprzedaje 80% wina Rosji. Będzie musiała zamknąć 11 z 28 firm i zwolnić 23 tysiące ludzi. Gruzja sprzedaje Rosji 90% swojej produkcji, co stanowi 10% całego jej eksportu. Faktem jest, że jakość gruzińskiego wina pozostawia wiele do życzenia, przyznaje francuski tygodnik. Sankcje nie dotyczą jednak wyłącznie wina. 60% sławnej gruzińskiej wody mineralnej Borżomi też idzie do Rosji. Kreml skonfiskował całe jej zasoby, rzekomo sprzeczne z przepisami sanitarnymi, czytamy w Le Point. Wstępny artykuł dyrektora tego tygodnika, Claude Imbert, poświęcony jest sprawie poważniejszej. To wyścig Teheranu po broń jądrową, który przeraża wszystkie zachodnie stolice. Istnieje obawa, że w rękach islamskiej teokracji broń taka stałaby się przyczyną wojny cywilizacji. Niełatwo o niej mówić, jak wiadomo, aby nie wywołać wilka z lasu. Szerzy się jednak przekonanie, że choć nie jest ona może nieunikniona, jej prawdopodobieństwo narasta. Przede wszystkim dlatego, że w świecie muzułmańskim narody czują się coraz bardziej upokorzone triumfalnym marszem Zachodu. Telewizja ukazuje im świat arogancki i dekadencki, który do tego świeci im w oczy dostatkiem. Islam był dla nich od wieków pociechą w nieszczęściu, a dzisiaj podsyca nadzieja na odwet. Claude Imbert sporządza następnie całą listę kwestii, które narody muzułmańskie oglądają w owej telewizji od Iraku poprzez Palestynę, aż po Maroko i Algierię, gdzie każda próba demokracji skończyłaby się triumfem islamistów. W Iranie wybrany zaś został jawny fanatyk, przypominając, że po niespełna 30 latach teokracji władza mułłów wspiera się mocno na mesjanistycznych tradycjach ludowych. Głosząc zniszczenie Izraela, o którym marzą z cicha ludy arabskie, Ahmadinejad staje na czele panislamskiej krucjaty, a teraz jeszcze wymachuje bombą bagatela. Amerykanie, Izraelczycy, Europejczycy mówią, że to nie do przyjęcia. Cóż jednak począć? Nasi dyplomaci mają za sobą 3 lata bezowocnych negocjacji. Sztaby wojskowe szykują plany bombardowań w nadziei, że w przyszłości w Teheranie zapanuje reżim mniej agresywny. Pytanie tylko, czy irańska bomba byłaby istotnie nie do przyjęcia. Sam fakt jej posiadania nie oznacza jeszcze jej użycia, zwłaszcza, że ściągnęłoby to natychmiastową odpowiedź amerykańską i izraelską, która zmiotłaby Iran z powierzchni ziemi. Wielu ekspertów ekspertów uważa, że irańską bombę łatwo byłoby zniszczyć jeszcze w powietrzu. Znacznie gorsza jest jednak perspektywa rozpowszechnienia tej broni w regionie zdjętym mesjanistyczną frenezją. Inni eksperci są jednak zdania, że w wypadku zbombardowania instalacji irańskich wygodny dla Zachodu spór szyitów i sunnitów rozwiałby się pod naciskiem solidarnej furii narodów, wywołując gwałtownie nasilenie konfliktów w Libanie, Iraku, Palestynie. Nade wszystko zaś wyspecjalizowany w tym Teheran rozpętałby na nowo międzynarodowy terroryzm, przy którym zbladłaby Al-Kaida. Ewentualne sankcje Rady Bezpieczeństwa zablokowane zostaną przez Rosję i Chiny. Podnoszą się głosy o porozumieniu na szczycie Waszyngtonu z Teheranem na tle wzajemnych ustępstw. Zachód chce jeszcze wierzyć, że bardziej umiarkowane odłamy teokracji irańskiej zdezawuują Ahmadinejada, że jego totalitarnemu reżimowi zagraża studencka kontestacja, korupcja w łonie kleru i opór przeróżnych mniejszości. Nie należy jednak niedoceniać wielowiekowego nacjonalizmu perskiego, który z energii nuklearnej czyni paszport do nowoczesności. Impetu i tragicznej nieobliczalności dodaje mu fanatyzm. Jokerem w tej piekielnej rozgrywce pozostaje Allah. Kończy Claude Imbert, Le Point. A ponieważ nie sposób w kółko o sprawach poważnych, zajrzyjmy do plotek z wielkiego świata. L'Express publikuje obszerny reportaż o hollywoodzkim detektywie nazwiskiem Anthony Pelicano, którego afera wstrząsnęła wielkimi literami na wzgórzu. Pelicano był dawniej egzekutorem długów, miłe zajęcie, ekspertem komisji Warrena w czasie dochodzenia wokół zabójstwa Kennedy'ego, potem został detektywem ochroniarzem, osłaniał piersią Liz Taylor i Michaela Jacksona, był kochankiem Farrah Fawcett, brał za usługi po 100 tysięcy dolarów, służył zaś głównie firmom adwokackim, dla których grał rolę zwaną pięknie fixer, czyli załatwiacz. Montował mianowicie grube teczki w sprawach rozwodowych i wymuszał polubowne załatwianie brzydkich sprawek. Ma 9 dzieci z 5 żon, ale to margines. Najważniejsze jest to, że Pelicano siedzi od 2 pod 112 zarzutami. A co spod tego kamienia wyłazi, to istna powieść Elroya. Zaczęło się od pogróżek wobec dziennikarki Los Angeles Times, Anity Bush, bez związku, która prowadziła dochodzenie wokół osoby Michaela Ovitza, wszechmocnego szefa wszechmocnej agencji artystycznej CAA, który do dziś nie strawił, że go 10 lat temu wylano z prezesury Disneya. Drugim przedmiotem jej zainteresowań był zaś Steven Seagal, osiłek z serii już nie B, ale C i D. Dziennikarka składa skargę, a policja znajduje w biurze Pelicana istny arsenał, setki taśm magnetofonowych z podsłuchów telefonicznych oraz miliony stron transkrypcji tychże. Są tam rozmowy Nicole Kidman z Tomem Cruise'em nazajutrz po rozwodzie. Sylwestra Stallone z byłą żoną pewnego miliardera w czasie jej procesu alimenty. Fiszki policyjne wykradzione z LAPD. Istny sezam. Ostatnio do kontrzachtów z Pelicanem przyznał się John McTiernan, reżyser kilku spośród najsławniejszych filmów akcji ostatnich 20 lat, który zlecił detektywowi podsłuch linii telefonicznej współproducenta. O ile nie ma bezpośrednich poszlak wobec wielkich nazwisk Hollywood, ich adwokaci nie śpią po nocach. Cała adwokatura Fabryki Snów wynajmuje teraz adwokatów. Pelicano wkręcił się w koła hollywoodzkie w roku 77, gdy z grobu wykradziono zwłoki Mike'a Todda, trzeciego męża Elizabeth Taylor. On zaś rozwikłał tę sprawę. Liz nigdy mu tego nie zapomniała. Ernie Rizzo, detektyw z Illinois, który zna Pelicana jak zły szeląg, twierdzi, że wszyscy wiedzą, iż to on sam zmajstrował całą tę aferę właśnie w tym celu. Ale odwrotu nie było. Zwłaszcza odkąd Pelicano wybronił od zarzutu handlu narkotykami słynnego biznesmena Johna DeLoreana, dowodząc, że policja sfałszowała nagranie świadka oskarżenia. Od tego czasu firmy adwokackie biją się o Pelicana, biorąc swoje filmy za rzeczywistość, kpi Rizzo. Zaczęli płacić złote góry temu facetowi, przypisując mu czarodziejskie moce i powiązania z mafią. Jeszcze w latach 80. na długo przed słynnym procesem o morderstwo żony, O.J. Simpson zwrócił się do Pelicana, żeby go uwolnił od sekretarki oskarżającej go o molestowanie seksualne. Wystarczyło zebrać przeciwko niej kompromitującą teczkę i odbyć parę przykrych rozmów telefonicznych. W ten sam sposób Pelicano zdyskredytował dziewczynę, która o to samo oskarżała Williama Kennedy'ego Smitha z rodziny eksprezydenta oraz jedną z kochanek Billa Clintona. To dzięki Pelicanowi do prasy dostały się złośliwe komentarze eks-narzeczonego Moniki Lewinsky na jej temat. To jego wynajął Michael Jackson w swojej pierwszej sprawie o pedofilię, załatwioną polubownie za 23 miliony dolarów. Pelicano nienawidzi wściwskiej prasy hollywoodzkiej do tego stopnia, że groził śmiercią jednemu z reporterów, który w roku 90 został poważnie ranny w wypadku samochodowym. Niczego rzecz prosta nie dowiedziono. A 4 lata temu inny wróg detektywa prowadzący dochodzenie w sprawie Stevena Seagala przeżył bardzo przykry napad na czerwonym świetle w Los Angeles. Jak wynika z reportażu L'Express, scenariusz, którego Anthony Pelicano jest głównym bohaterem, kryje być może jeszcze niejedną niespodziankę.
Tu Paryż, RFI, niedzielny magazyn europejski, przygotowała Sylwia Gips.
O Europejskim Trybunale Obrachunkowym słyszy się niewiele na brukselskich briefingach i konferencjach prasowych. To też ogłoszenie w kwietniu 2006 roku, aż 3 sprawozdań tej instytucji było wydarzeniem. Zwłaszcza, że jedno z nich mówiło o niskiej efektywności wykorzystania unijnych pieniędzy przeznaczonych na realizację programu TACIS w Federacji Rosyjskiej. Ale zacznijmy od początku, to znaczy od przypomnienia, że misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu polega na niezależnej kontroli pozyskiwania i wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej oraz na ocenie, jak instytucje europejskie wywiązują się ze swoich zadań. Listę członków Trybunału sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z państw członkowskich zatwierdza Rada Unii Europejskiej po konsultacji z Parlamentem. Europejski Trybunał Obrachunkowy liczy obecnie 25 członków, tylu ile państw członkowskich, i zatrudnia około 760 kontrolerów, tłumaczy i pracowników administracyjnych. Jak wygląda w praktyce działalność Trybunału? Mówi polski członek Kolegium Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Jacek Uczkiewicz.
Muszę zacząć od tego, że Trybunał podzielony jest na 4 grupy branżowe. Każda grupa ocenia najpierw obszary ryzyka na swoim terenie działania. Potem wybiera te obszary, które uznaje za najbardziej ryzykowne z punktu widzenia możliwości wystąpienia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków lub działalności instytucji europejskich. Na tej podstawie tworzony jest plan wieloletni. Potem tworzone jest studium wstępne problemu. Kolejnym etapem jest plan kontroli i po zatwierdzeniu planu kontroli audytorzy przystępują do badań kontrolnych. Według prawa unijnego Trybunał ma dostęp do wszystkich dokumentów związanych z przedmiotem naszej działalności, a więc audytorzy odwiedzają zarówno instytucje komisji, jak i w tym przypadku finalnych beneficjantów pomocy, sprawdzają dokumenty, przeprowadzają wywiady, zbierają informacje. Oczywiście według tego planu kontroli, który również określa metody działania, sposób zbierania dokumentów. Jest to, mówiąc krótko, proces bardzo przemyślany i dosyć skomplikowany, ale tak jak pani redaktor zauważyła, obszar do kontroli jest tak duży i tak dużo tematów, że musimy wybierać to, co uważamy za najważniejsze.
Czy moglibyśmy określić jakoś te obszary największego ryzyka?
To znaczy, na pewno możemy powiedzieć o tych obszarach, które pojawiają się na przykład w każdej z tych grup, 4, które powiedziałem. Zdecydowanie na pierwszym miejscu wskazujemy na obszar tak zwanych underlying transactions, czyli transakcji z finalnymi beneficjentami, z finalnymi użytkownikami środków unijnych, jako obszar o największym poziomie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. To się powtarza w każdej z naszych grup audytorskich i jest to przedmiotem regularnych naszych postulatów, wniosków do Parlamentu i do Komisji. I według mnie jest to jeden z podstawowych problemów funkcjonowania finansów unijnych i również kontroli, zewnętrznej kontroli tych finansów. Bo trzeba powiedzieć, że 80% środków unijnych wydawanych jest przez właśnie państwa członkowskie i wydawanych jest poza instytucjami unijnymi. Dlatego bez sformułowania jasnej polityki audytu środków wydawanych czy realizowanych w ramach tych transakcji podstawowych, tych transakcji końcowych, jakby je można nazwać, nigdy nie będzie mowy o pełnym, porządnym zaudytowaniu środków unijnych.
Czyli na razie nie można mówić o pełnej możliwości audytowania środków unijnych?
Nie, dlatego że, jak powiedziałem, 80% środków jest wydawanych przez kraje członkowskie, 25 krajów członkowskich. Trybunał jest przymierzony na i mniejszy budżet, i mniej skomplikowany. I prawdę powiedziawszy, w tej chwili my możemy kontrolować te środki, kontrolujemy je i znajdujemy nieprawidłowości, ale w cały czas powtarza się jeden wątek. Ten obszar jest najbardziej obdarzony największym ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości i w tym obszarze mamy najwięcej zastrzeżeń do funkcjonowania kontroli wewnętrznej, co jeszcze zwiększa ten poziom ryzyka.
Kontrola wewnętrzna to jest kontrola sprawowana przez instytucje kontroli w państwach członkowskich?
Bądź tak, w państwach członkowskich, w agencjach, które są agencjami płatniczymi na przykład, również właśnie przez państwa członkowskie, ale przez wewnętrzne też organy tych państw. Dlatego tutaj takim ważnym elementem jest współpraca Trybunału z narodowymi organami zewnętrznej kontroli, zewnętrznej, takim jak przykład na przykład Polskiej z Najwyższej Izby Kontroli. Prawda? I według mnie tylko wtedy, kiedy te najwyższe organy kontroli państw członkowskich będą włączone do systemu kontroli środków unijnych w tych państwach, będziemy mogli mówić o pełnym jakby systemowym audycie środków unijnych, a zwłaszcza realizacji tego zadania traktatu, który mówi o kontroli tych underlying transactions, tych transakcji podstawowych, bazowych, tych z finalnymi beneficjentami.
Bardzo dobrze układa się współpraca między Europejskim a Francuskim Trybunałem Obrachunkowym. Delegacja tego ostatniego była niedawno w Luksemburgu, aby zapoznać się ze stosowanymi w Unii metodami kontroli. Konkretnym przykładem negatywnej oceny wykorzystania funduszy unijnych było, jak wspomniałam na wstępie, sprawozdanie przedstawione przez Jacka Łuczkiewicza w Parlamencie Europejskim 20 kwietnia 2006 roku na temat realizacji programu pomocy Unii Europejskiej dla Federacji Rosyjskiej. W latach 1991-2006 Rosja otrzymywała od Unii Europejskiej około 200 milionów euro rocznie na realizację konkretnych projektów. Europejski Trybunał Obrachunkowy skontrolował 29 projektów zakończonych przed rokiem 2003. Oto wnioski, mówi Jacek Łuczkiewicz.
Jeżeli my negatywnie oceniamy efektywność wykorzystania środków, to główne przyczyny polegają na tym, że po pierwsze, cele w poszczególnych projektach, które były realizowane w Rosji, były określane bardzo nieprecyzyjnie albo nierealnie, nierealistycznie. W związku z tym nie można było ich osiągnąć. Po drugie, te cele były określane bardzo często bez udziału tych finalnych beneficjantów, tych, którzy na końcu mieli skorzystać z tej pomocy. W związku z tym ci finalni beneficjanci akceptowali tą pomoc na zasadzie, no dają to brać. Darowano koniowi się, żeby nie zagląda i tak dalej. No ale efektywność oczywiście w takim wypadku już jest o wiele mniejsza. Kolejnym problemem był brak oceny trwałości projektu. No bo pieniądze się wydaje, ale chciałoby się, żeby skutki tych projektów były trwałe po zakończeniu projektu. Nie kończyły się z chwilą ostatniej wypłaty, tylko żeby oddziaływały na otoczenie, w którym się beneficjant znajduje w sposób trwały, więc na przykład, żeby wyniki były rozpowszechniane, prawda? Żeby ktoś mógł powielać te rozwiązania albo korzystać z tych wyników, coś takiego. I kolejny nasz postulat jest taki, żeby ta sprawa trwałości wyników poszczególnych projektów była już przedmiotem rozważań na poziomie projektowania całego przedsięwzięcia we wstępnej fazie i wreszcie trzeci, żeby to było wszystko potem badane, żeby osiągnięcie celów i ta trwałość była przedmiotem ewaluacji, oceny. Jeżeli sobie w projekcie jakiejś tam drogowym, konstrukcji dróg gdzieś pod Uralem zapisano w celach, że celem jest poprawienie współpracy ekonomicznej pomiędzy Rosją a Unią Europejską, no to ja się pytam, jak go można ocenić? No to jest cel propagandowy, a nie cel konkretny. My chcemy, żeby cele były konkretne, mierzalne i weryfikowalne i żeby nastąpiła ta weryfikacja, żebyśmy mieli pewność, że pieniądze są wydawane rzeczywiście celowo. Nie można realizować polityki, osiągać celów politycznych Unii Europejskiej, jeżeli cele praktyczne są nieosiągane. Cele konkretne w ramach kształtu politycznego nie osiągane. Nie ma mowy o osiąganiu dużych celów politycznych. To jest przynajmniej ja tak uważam.
Komisja Europejska zapewniła, że wyciągnie wnioski z doświadczeń z programem TASIS oraz z poprawy sytuacji gospodarczej w Rosji przy opracowywaniu nowego Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na lata 2007-2010. Komisja Kontroli Budżetowej w Parlamencie Europejskim wysłuchała sprawozdania Jacka Łuczkiewicza, ale jeszcze się na jego temat nie wypowiedziała. W sprawie finansowania programu TASIS w Rosji stwierdzono brak dyscypliny budżetowej, ale nie wykryto malwersacji. Gdyby tak było, sprawa zostałaby skierowana do organu OLAF. Jacek Łuczkiewicz wyjaśnia, co się pod tym skrótem kryje.
Jest to instytucja europejska powołana do ścigania przestępstw przeciwko interesom ekonomicznym Unii, a więc głównie malwersacji środków unijnych, również korupcji w urzędach czy instytucjach unijnych. I z tą instytucją, która ma charakter prokuratorski, ma uprawnienia prokuratorskie, ma duże kompetencje w ściganiu tego rodzaju przestępstw. My jesteśmy w ścisłym kontakcie i każde takie podejrzenie, jeśli trafimy na podejrzenie właśnie malwersacji bądź korupcji, zgłaszamy do OLAF.
Co grozi malwersantowi?
No tutaj już jest cała procedura, to już OLAF przeprowadza dochodzenie. OLAF bierze to w swoje ręce jeżeli nasze podejrzenia uzyskają potwierdzenie, no to oczywiście wszystkie sankcje przewidziane prawem. OLAF po przeprowadzeniu dochodzenia kieruje do Narodowych Wymiarów Sprawiedliwości, no i tam się sprawy dalej toczą już na drodze prawnej.
Słyszeli Państwo rozmowę na temat Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu z polskim członkiem kolegium Jackiem Łuczkiewiczem.
RFI, Radio France Internationale.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. 6 stycznia 2006 roku w Antony pod Paryżem zmarł Józef Tadeusz Milik, jeden z najwybitniejszych polskich uczonych, epigrafik, paleograf i biblista, uczestnik jednego z najważniejszych projektów badawczych XX wieku. Jego nazwisko związane pozostanie na zawsze z kapitalnymi odkryciami w Qumran nad Morzem Martwym. Profesor Milik, nazywany często Champollionem zwojów Qumran, zajmował się również starożytnymi inskrypcjami fenickimi, aramejskimi, nabatejskimi i palmirskimi. Urodził się w 1922 roku w Seroczynie koło Sokołowa Podlaskiego. W latach 1940-44 odbył naukę w seminarium warszawskim, potem przyjął święcenia kapłańskie i studiował teologię w Warszawie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym. Znakomicie znał łacinę, grekę, hebrajski, aramejski, starocerkiewno-słowiański, ugarycki, arkadyjski, sumeryjski, egipski, hetycki i gruziński. Postać Józefa Tadeusza Milika wspominali w tych dniach w stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu jego trzej bliscy współpracownicy. Henri de Cotenson, archeolog, odkrywca słynnego zwoju miedzianego z Qumran, André Lemaire, profesor w École Pratique des Hautes Études, wybitny specjalista filologii biblijnej, oraz Dariusz Długosz, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i École du Louvre w Paryżu.
Profesor Milik jest jednym z największych badaczy manuskryptów z Nadmorza Martwego. Postać niezwykle tajemnicza, złożona. Opuścił Polskę w młodym wieku w 1946 roku, udając się po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze znakomitymi pracami, znajomością kilku języków współczesnych i starożytnych na studia do Papieskiego Instytutu Biblijnego, które też skończył z wyróżnieniem i bardzo szybko, bo już w 1949 roku został zaproszony przez dominikanina Rolanda Devaux, dyrektora Szkoły Biblijnej Francuskiej w Jerozolimie, do udziału w wykopaliskach i publikacji tzw. rękopisów z Nadmorza Martwego w Qumran. Bo wówczas właśnie około 51 roku rozpoczęto wykopaliska na terenie samego stanowiska Qumran i w sąsiednich grotach, gdzie odkryto kilkadziesiąt tysięcy fragmentów tekstów biblijnych i parabiblijnych. Dzisiaj z perspektywy czasu profesor Minik wiemy, że zajmował naczelną pozycję w tak zwanym Scholarly Team, zespole badającym te zwoje. Był drugą osobą praktycznie po ojcu Devo. Na 800 zidentyfikowanych manuskryptów opublikował 160, czyli więcej sam niż wszyscy jego pozostali koledzy. Opracował międzynarodowy system kodyfikacji znalezisk archeologicznych i samych zwojów. Opublikował zwój miedziany. Zajmował się mnóstwem innych tekstów paleografii zachodniosemickiej.
A czy może pan przypomnieć właśnie, na czym polega znaczenie tych rękopisów z Qumran? Dlaczego one są tak szalenie ważne dla historii świata?
Rękopisy z Qumran sytuują świat, w którym narodził się Jezus. Mimo, że pragnę od razu wyjaśnić, że w żadnym rękopisie z Qumran, ani biblijnym, ani parabiblijnym przypisywanym sekcie Eseńczyków, która zajmowała stanowisko w Qumran i prawdopodobnie w większości napisała te zwoje, nie występuje ani imię Jezusa z Nazaretu, ani Jana Chrzciciela, więc wszystkie teorie dotyczące tego, że Jezus był Eseńczykiem, nie mają żadnego odniesienia naukowego, co nie wyklucza, że w środowisku, w jakim żył, mógł mieć kontakty z Eseńczykami i pewne wyrażenia, które spotykamy w listach Pawłowych i w Ewangelii Jana, są bardzo podobne do tego, co spotykamy w niektórych tekstach kumrańskich, ale bez żadnych wzmianek dotyczących wszystkich głównych postaci z tego okresu. Teksty pozwalają nam zaobserwować ewolucję języków biblijnych, języka hebrajskiego i aramajskiego, ewolucję pisma, czyli paleografii, wyrażeń teologicznych i pojmowania świata. Judea, zajmowana najpierw przez Greków, a więc pogan, potem przez Rzymian, potem przez Bizancjum. Państwo żydowskie przestało istnieć w końcu I wieku. Po zniszczonej Jerozolimie i świątyni w roku 70 naszej ery pozostały tylko dwa ugrupowania. Chrześcijanie i faryzeusze. I to dało początek judaizmowi rabinackiemu, który do dzisiaj funkcjonuje, i chrześcijaństwu. Eseńczycy zniknęli z mapy, ale pozostawili ogromny kapitał tekstów, które właśnie rabinom żydowskim z końca I wieku pozwoliły dokonać skodyfikowania tekstów uznanych za kanoniczne. Jest to ogromny materiał, strasznie zniszczony, trudny do konserwacji i interpretacji, ponieważ na 800 zidentyfikowanych tekstów tylko 200 reprezentuje tekst biblijny, który znamy z rękopisów średniowiecznych. Na tym właśnie również polega fenomen odkrycia w Qumran, ponieważ mało osób sobie z tego zdaje sprawę, że tekst biblijny Starego Testamentu do odkryć qumrańskich w latach 50. XX wieku znaliśmy tylko na podstawie kopii z X i XI wieku, kopii średniowiecznych. Natomiast teksty qumrańskie, które są datowane na III wiek przed Chrystusem i I, II wiek po Chrystusie, przesuwają tą cezurę o 1000 lat i potwierdzają, że tekst biblijny jest ciągle taki sam.
Jak one się znalazły w tych grotach w Qumran, te teksty? Czy to był rodzaj biblioteki?
Uczeni przypuszczają, że był to ośrodek monastyczny, ośrodek eseński, który specjalizował się w pisaniu, przepisywaniu, kopiowaniu tekstów biblijnych i parabiblijnych, które akurat były właściwe dla tej grupy religijnej, ale przypuszcza się, że w trakcie tak zwanej pierwszej wojny żydowskiej w latach 66-73 naszej ery Rzymianie zaatakowali okolice Qumran i Eseńczycy, pewni, że jest to zagłada eschatologiczna, bo tak to interpretowali ich wspólnoty, pragnęli pochować te teksty biblijne i parabiblijne, które uważali za swój największy skarb. Pochowali je w sąsiednich grotach, w naczyniach glinianych. Część tekstów inni uczeni upatrują, że mają inne pochodzenie, że są to teksty przywiezione właśnie również w popłochu przed inwazją rzymską. Kasta kapłańska w Jerozolimie, przeczuwając koniec Jerozolimy i samej świątyni, przemyciła te teksty w okolice pustyni judzkiej, 20 km w okolice do Qumran, i pochowała również w grotach. Tutaj uczeni przypuszczają, że część tekstów może być tego pochodzenia, ponieważ w sensie językowym, liturgicznym, teologicznym i ekspresji morfologicznych również, różnią się one od innych tekstów, które są uważane za typowe eseńskie.
Jak nastąpiło odkrycie? To jest osobna, pasjonująca historia. Kto znalazł te groty w Qumran?
Odkrycie Qumran nastąpiło prawdopodobnie wiosną 1947 roku, kiedy właśnie na pustyni judzkiej Beduini pochodzenia arabskiego z plemienia Tamire koczowali, wędrując z jednej do drugiej osady, gdzie mogli wypasać swoją trzodę. I właśnie jeden z nich, Mohamed Hedib, poszukiwał swojej zagubionej owcy, zbliżył się do pewnej groty, która później się okazała pierwszą grotą kumrańską, i tam wydawało mu się, że słyszał swoją zagubioną owcę, więc rzucił kamieniem i stłukł jedno naczynie gliniane, w którym akurat były zwoje. Przestraszony następnego dnia wrócił z kuzynem, wyjęli tą skórę, ponieważ byli analfabetami, nie wiedzieli, o co chodzi. Zanieśli ją do handlarza starożytności chrześcijanina w Betlejem, niejakiego Kando, który z kolei przeczuł pismo nosem, że są to ogromne skarby kultury religijnej, światowej, i zaproponował kupno, zrobił na tym świetny interes. Potem włączyli się w to archeolodzy z ekipy biblijnej, francuskiej szkoły biblijnej w Jerozolimie, ojca Devo, i tak rozpoczęła się wielka przygoda trwająca wiele lat, aż do dzisiaj praktycznie, odkryć kumrańskich. Same wykopaliska natomiast trwały w latach 51 do 56, po czym w latach 80. i 90. były jeszcze kampanie izraelskie przeprowadzone, które też przyniosły pewne odkrycia, ale już nie na takim poziomie, jak to w latach 50. było.
A gdzie dzisiaj znajdują się te rękopisy?
Wszystkie rękopisy są praktycznie w większości zgrupowane w tak zwanym Sanktuarium Księgi w Jerozolimie, które wybudowano specjalnie w połowie lat 60. I tam się znajduje 7 pierwszych manuskryptów z groty pierwszej. Reszta jest przechowywana w magazynach. Część drobna tekstów jest przechowywana w Jordanii, w Ammanie, Muzeum Archeologicznym, między innymi ze słynnym zabytkiem Zwój Miedzianym, jedyny metalowy zabytek, na którym jest ten enigmatyczny tekst kryjówki wielkiego skarbu. I maleńkie partie tekstów, bardzo prozaiczne i dotyczące drobnych fragmentów, często źle zachowanych, są w niektórych instytucjach naukowych na Zachodzie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Francja posiada niektóre zabytki archeologiczne, Muzeum Louvru, między innymi tak zwany garnek na manuskrypty i fragment lnianej tkaniny do zawijania tych zwojów oraz replikę zwoju miedzianego. Natomiast Instytut Katolicki w Paryżu również posiada jeden garnek, tak zwany dzban na zwoje, plus fragment pergaminowy psalmów 31-35, który można zobaczyć, datowany na pierwszy wiek i pochodzący albo z tak zwanej groty Nahal Hever, albo, jak się ostatnio przypuszcza, z czwartej groty kumrańskiej. Jeżeli chodzi o Polskę, my mamy oczywiście poważny wkład, jeżeli chodzi o przekłady tekstów kumrańskich i badania nad nimi. Na początku, w latach 50. interesował się tym wybitny hebraista polski profesor Witold Tylok z Uniwersytetu Warszawskiego, który ściśle współpracował i tutaj z profesorem Milikiem w Paryżu i z kolegami na Zachodzie. Potem w latach 80. młodszy badacz, dzisiaj dyrektor Biblioteki Orientalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, docent Zdzisław Kapera, stworzył tak zwaną Bibliotekę Zwojów, organizując międzynarodowe kolokwia naukowe, wiele publikacji poświęconych samemu profesorowi Milikowi i produkcji kumrańskiej. I ma w tym ogromne zasługi, ponieważ ta dziedzina była zaniedbana przez wiele lat w Polsce. Potem się włączyli w to badacze kościelni, między innymi profesor Tronina, który ma też dużo publikacji na temat właśnie zwojów kumrańskich. I Polska ma też bardzo młodego badacza, obecnie dyrektora Instytutu Arameistyki i Hebraistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, młodego profesora Piotra Muchowskiego, który jako trzeci na świecie zrobił pełny przekład wszystkich tekstów kumrańskich na język polski z komentarzami. Pierwszy był przekład angielski, a drugi hiszpański. Także Polska ma ogromne zasługi, Francja nawet nie ma pełnego przekładu, Niemcy również. Wszystko jest wydane na mikrofilmach, na CD-romie, można to kupić, można to studiować. Są zdjęcia oryginalne zwojów, jest transkrypcja hebrajska, jest przekład angielski i nie ma żadnych tajemnic.
O Józefie Tadeuszu Miliku, wybitnym polskim naukowcu, który zmarł 6 stycznia bieżącego roku we Francji, i o jego odkryciach mówił Dariusz Długosz.
Tu Paryż, RFI. Proponujemy teraz Państwu kronikę wyznaniową. Tym razem będzie w niej mowa o sektach. Autorką kroniki jest Katarzyna Zawicka.
Ostatnio AFP podała informację o odroczeniu procesu apelacyjnego szefa orkiestry Michela Tabasznika, podejrzanego o pełnienie kierowniczej funkcji w sekcie o nazwie Ordre du Temple Solaire, której 16 członków popełniło zbiorowe samobójstwo w 1995 roku. Michel Tabasznik podejrzany jest również o zachęcanie ich do tego kroku. W 2001 roku został on uniewinniony z braku dowodów przez Trybunał Karny w Grenoblu. Prokuratura jednak odwołała się od tego wyroku. On sam oczywiście zaprzecza wszelkim oskarżeniom. Stroną oskarżającą w procesie są również osoby cywilne, m.in. Alain Vuarnet, właściciel jednej z najsłynniejszych firm produkujących okulary słoneczne. W tym zbiorowym szaleństwie stracił on dwie osoby ze swojej najbliższej rodziny. Osoby prywatne są przekonane, że nie chodziło o samobójstwo, lecz o morderstwo, i proces ten traktują jako sprawę o zabójstwo. 16 osób, które straciły życie w 1995 roku, to nie jedyne ofiary tej sekty. Ogółem w Quebecu i w Szwajcarii odnaleziono 53 osoby, z których część została zasztyletowana. Francja prowadzi ostrą walkę z sekciarstwem, znacznie surowszą niż na przykład Stany Zjednoczone, gdzie wiele grup uznawanych za sekty w Europie tam cieszy się pełnymi prawami kościołów. Należy do nich m.in. Kościół Scjentologiczny. Wśród jego wyznawców znajduje się wiele gwiazd hollywoodzkich, z których jedną z najsłynniejszych jest niewątpliwie Tom Cruise. Bardzo jest on zaangażowany w życie swej sekty. Podobno ostatnio zaszantażował nawet producentów serialu South Park i zmusił ich do wycofania jednego z odcinków, w którym wyśmiewano się z kościoła Scjentologii. Udało mu się ponadto przekonać do swego wyznania Katie Holmes, jego przyjaciółkę, która wkrótce powije mu dziecko. Poród ma się odbywać zgodnie z zasadami Scjentologii, czyli w pełnej ciszy, a hollywoodcy przyjaciele mają podtrzymywać na duchu przyszłą matkę, która zresztą do niedawna była zupełnie klasyczną katoliczką, czego jednak nie robi się z miłości. Wracając do Francji, tu walka z sektami jest znacznie bardziej rygorystyczna. W listopadzie 2002 roku poddano ją zresztą reorganizacji, w wyniku której powołana przez rząd misja do walki z sektami zmieniła nazwę na misję do walki z odchyleniami sekciarskimi, czyli nie wojna przeciwko wszystkim bez wyjątku, a tylko przeciwko najgorszym. Na decyzję tę miały wpływ krytyki ze strony Stanów Zjednoczonych, nieustannie oskarżających Francję o nietolerancję religijną. W 2004 roku francuski wymiar sprawiedliwości wydał 3 znaczące wyroki w sprawach sekt. Po raz pierwszy Stowarzyszenie Duchowe Scjentologii zostało skazane przez sąd kasacyjny za łamanie prawa informatycznego i wolności osobistej. Stowarzyszenie bezprawnie zachowywało dane personalne swych byłych członków na fiszkach informatycznych. Następnie również sąd kasacyjny utrzymał w mocy wyrok skazujący Świadków Jehowy na grzywnę w wysokości 44 milionów euro za niezapłacone podatki z tytułu otrzymanych darów. I wreszcie trzeci wyrok, 3 lata więzienia w zawieszeniu dla guru sekty apokaliptycznej Neofar, który wykorzystywał słabość charakteru swych przyszłych wyznawców, aby ich sobie podporządkować. Ważnym punktem w walce z sektami jest kontrolowanie organizacji i instytucji oferujących różnorakie szkolenia. Szczególnie pod lupą sprawdzane są te, które proponują szerokiej publiczności pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym, zwłaszcza kiedy oferta taka głoszona jest pseudonaukowym językiem. Dotyczy to jednak nowych organizacji dopiero zgłaszających się do zarejestrowania. Misja do walki z odchyleniami sekciarskimi właśnie przygotowała swój pierwszy raport. Mowa w nim m.in. o odchyleniach odnotowanych w resorcie zdrowia, przede wszystkim wśród terapeutów stosujących niekonwencjonalne metody leczenia. Obecnie przygotowywany jest dekret ułatwiający walkę z pseudoterapeutami, od których roi się w najrozmaitszych sektach. Miejmy nadzieję, że będzie to kolejny krok na drodze walki z tym, co stanowi prawdziwe zagrożenie, przede wszystkim dla osób najbardziej wrażliwych, słabych i młodych.
Piosenka jest dobra na wszystko, szczególnie piosenka francuska. Przed mikrofonem Jacek Ross. Serge Lama ciągle błyszczy na paryskich scenach, ciągle występuje w telewizji. Pomimo swych 62 lat tryska energią, Serge Lama wychował się w kulisach music hallu i bardzo szybko zrozumiał, że jest to i jego świat, i jego przyszłość. Jego ojciec śpiewał, występował w operetkach jako baryton. Młody Serge oglądał go na scenie i bardzo szybko stwierdził, że musi zrobić karierę piosenkarską. W wieku zaledwie 18 lat występuje u boku słynnej Barbary, potem wypełnia pierwszą część spektaklu Georges'a Brassensa. W wieku 22 lat podczas tournée z Marcelem Amon ma bardzo poważny wypadek samochodowy. Przez półtora roku jest kompletnie sparaliżowany. Piosenkarz jest już wówczas tak bardzo lubiany, że szef Olimpii Bruno Coquatrix organizuje zbiórkę w środowisku show biznesu, aby udzielić mu finansowego wsparcia. W roku 67 odnosi pierwszy wielki sukces piosenką Le Ballon Rouge.
Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances, seul face à face avec la mer. Quand le cœur rythme la cadence des mouettes qui nagent dans l'air. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu. J'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai jamais joué aux billes. J'étais gosse dans mon quartier. J'étais cloué dans ma famille comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de promenade seul face à face avec le vent. Je lisais le Marquis de Sade et j'aimais déjà les vivants.
Serge Lama współpracował przez lata z licznymi piosenkarzami, a przede wszystkim z piosenkarkami. Komponował dla nich, pisał teksty. Należy tu wymienić przede wszystkim Nana Mouskouri, Juliette Gréco, Marie Laforêt czy też Isabelle Aubray. Na początku lat 70. wydaje płytę pod szyldem Superman. Tytuł wiodącej piosenki z owego long playa to francuska wersja przeboju angielskiej grupy King's Apeman. Tekst napisał sam Serge Lama. Refren mówi: powiedzcie mi, dlaczego uchodzą u kobiet za Supermana. Od tego czasu Serge Lama zaczyna uchodzić u kobiet za uwodziciela, czego sam zainteresowany nie dementuje.
Ah, dites-moi pourquoi, avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau. Je marche de guingois, je suis toujours mal coiffé, je ne vois jamais d'eau. Quand leurs maris s'en vont, elles trouvent ça normal que je fasse pour eux le devoir conjugal. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman. Ah, dites-moi pourquoi, avec la gueule que j'ai, les femmes trouvent beau. Même quand c'est pas par moi, tous les maris trompés me traitent de salaud. Je fais ce que je peux pour leur éviter ça. Si leur femme s'ennuie, c'est pas ma faute à moi. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman. Ah, dites-moi pourquoi, avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau. Je marche de guingois, je suis toujours mal coiffé, je ne bois jamais d'eau. J'ai beau crier partout, je ne suis pas une affaire. Il y en a toujours qui veulent me prouver le contraire. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman. Avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau. J'espère qu'elle ne se fie pas à ces propos truqués qu'on voit dans les journaux.
Dans les journaux,
dans les journaux.
Une veuve de guerre en voyant mon profil, un truc Napoléon avait quitté son île. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman. Ah, dites-moi pourquoi, avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau. Je marche de guingois, je suis toujours mal coiffé, je ne bois jamais d'eau.
Jamais d'eau.
Et même une avec qui je m'étais montré piteux m'a dit pleine d'espoir, y a pas de fumée sans feu. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman. Qu'après 40 balais, je séduirai plus trop. Y'a pas tellement longtemps, je suis parti en croisière dans le cœur d'une enfant dont j'ai connu la mère. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman.
Prawie 40-letnia kariera Serge'a Lama to jeden wielki sukces. Polacy znają go głównie z music hallu Napoleon, a dzięki piosence Marii La Polonaise poświęconej Marii Walewskiej. Przeskoczmy do jego ostatnich osiągnięć. Jesienią 2003 roku Lama wydaje płytę pod tytułem Pluriel Liczne, na której prezentuje się w duetach z kilkoma znanymi piosenkarkami, takimi jak Kanadyjki Linda Lemme, Isabel Boulay, Laura Fabian czy Lori oraz z aktorką Annie Girardot. Na płycie tej nie zabrakło wirtualnego duetu z nieżyjącą już Dalidą w piosence Je suis malade, jestem chory, piosence napisanej lata temu właśnie dla Dalidy.
Je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir.
Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en quai de gare.
Tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec.
On ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où.
Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous.
comme un rocher, comme un péché. Je suis accroché à toi.
Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là.
Je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût.
Et tous les bateaux portent ton drapeau.
Je ne sais plus où aller, tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort.
Mówi Paryż Radio France International. To już wszystko w naszej audycji o godzinie 18. Następna nasza audycja rozpocznie się o godzinie 23. Zapraszamy na nią bardzo serdecznie w imieniu Piotra Rosochowicza, który będzie miał przyjemność ją poprowadzić. Do usłyszenia.